Jak macie Biblię, to otwórzcie na psalmie 8, psalm 8 dzisiaj. Psalm 8 i przeczytamy go w całości, on nie jest długi. Od czasu do czasu właśnie, robiąc przerwę od rozważań z Księgi Samuela i Ewangelii Łukasza, omawiamy psalmy. Głównie te psalmy, które śpiewamy. Psalm 8 jest jednym z tych psalmów, które śpiewamy z psalterza. I dzisiaj przyjrzyjmy się jego treści, żebyśmy wiedzieli, o czym śpiewamy. Psalm 8. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa, z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy jego. Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie. Cokolwiek ciągniesz szlakami mórz. Panie Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Pomódlmy się. Ojcze, jesteśmy Twoimi dziećmi, jesteśmy Twoimi owcami. Panie, wyznajemy, że potrzebujemy Twojego pokarmu, pokarmu od naszego dobrego, łaskawego pasterza. I prosimy Cię, aby Twoje słowo nas przemieniało, oświecało, aby było nie tylko jedynie jakimś intelektualnym poznaniem, ale wprowadzało nas we wszelką prawdę, abyśmy tą prawdą żyli każdego dnia. Amen. Psalm 8 ma kształt kanapki. Ma kształt kanapki, która jest wypełniona wieloma smakołykami. Jest jak przepyszny sandwich z Subwaya. Zauważcie, że pierwsza jego część i ostatnia jego część są takie same. To są, można powiedzieć, to są te wierzchnie, to są te skórki, wierzchnia i spodnie. Dolna część kanapki jest taka sama i zobaczcie, że werset 8 i 10 są właśnie wyniesieniem Boga za dzieło Jego stworzenia. Panie Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. To jest fraza, która powtarza się w tym psalmie. Ona jest na początku, ona jest na końcu. Czyli psalm 8 zaczyna się od Boga, kończy się na Bogu, co również wskazuje na schemat naszego życia. Bóg jest początkiem i końcem wszelkiego stworzenia i psalmista nas tego również uczy. Także werset 8 i 10 to są klamry tego psalmu, ten można powiedzieć wierzch kanapki, a jej składniki, warzywa, mięso, przyprawy znajdują się pomiędzy tymi dwoma stwierdzeniami, które mówią o Bożej chwale. Zauważcie, że wielu ludzi, ja też należę do tych ludzi, lubią chodzić do miejsc, gdzie można obejrzeć różne makiety, jakieś małe modele, na przykład Układu Słonecznego, gwiazd, terenów, gór, mórz, oceanów. Tak? Jest planetarium, jest akwarium, które mamy też niedaleko w Gdyni. Tak patrzymy na modele stworzenia i potrafimy się tymi modelami zachwycać. Potrafimy zachwycać się harmonią i piękną w stworzeniu. Modele są dla nas zadziwiające. Myślimy, a jak mądry był ktoś, kto ten model skonstruował. Kto tworzy też jakieś modele elektroniczne na przykład. Ale zastanówmy się, jak wielki musi być Bóg, który jest budowniczym całego modelu wszechświata. Że wiele czynników, szczególików byśmy powiedzieli nawet we wszechświecie jest tak precyzyjnie ustalonych, że choćby nawet nieznaczna ich zmiana spowodowałaby na przykład zmianę warunków klimatycznych, środowiskowych tak bardzo, że po prostu życie człowieka na Ziemi byłoby niemożliwe. Nie, to wygląda naprawdę tak, jakby wszechświat był zaprojektowany z myślą o ludzkości. Nie, gdyby na przykład tempo, gdzieś przeczytałem, że gdyby tempo rozszerzania się wszechświata po jego stworzeniu było wolniejsze o jedną 100-milionową część, to świat zapadłby się samoczynnie. Nie, że wszystko jest tak misternie, harmonijnie stworzone. I psalmista wysławia Boga mówiąc: Panie Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje po całej ziemi, Ty, któryś wyniósł swój majestat na niebiosa. Panie Władco nasz, mówi do Boga. Zwróćcie uwagę, że to stwierdzenie nasz w Biblii, ono mówi o bliskiej więzi z Bogiem, o więzi przymierza, o osobistej więzi. Wielu ludzi dzisiaj mówi o Bogu, ale Boże nasz, Ojcze nasz, to stwierdzenie ukazuje, że Bóg jest kimś bliskim. Nie jest jedynie jakąś ideą, o której czytamy w podręcznikach teologicznych. Panie Władco nasz, jak wspaniałe jest imię po całej ziemi, Ty, któryś wyniósł majestat swój nad niebiosa. Czyli psalmista zaczyna od Bożej chwały, a nie od swoich pragnień, nie od swoich próśb. To jest, myślę, że też ważna lekcja dla nas. Kiedy się modlisz, bądź skoncentrowany na Bogu. Nawet nie powiem, zacznij od Boga. Bądź skoncentrowany na Bogu, nie na sobie. Nie znaczy to, że prośby są złe, ale prosząc Boga, bądź skoncentrowany na Bogu, na Jego chwale, na Jego królestwie. Czyli modlitwa to nie jest jakaś technika samowyciszenia. Nie? Niektórzy tak traktują modlitwę, że ojej, jestem roztrzęsiony, jestem zestresowany, muszę coś, nie wiem, mi pomaga medytacja, mi pomaga mantra, mi pomaga modlitwa. Modlitwa to nie jest technika samowyciszenia, jakaś mantra służąca uspokojeniu burzy w tobie. W modlitwie twój wzrok ma być skierowany poza ciebie, ku niebu, nie tu. Nie patrz na swoje wnętrze, patrz poza siebie. I psalmista zaczyna właśnie od wynośłości Boga. Panie, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Zobaczcie tą bojaźń Boga, ten majestat Boga, którym psalmista jest zachwycony. W kontraście do tego ostatnio znajomy opublikował zdjęcie. I zdjęcie księdza. I podpisał, że ksiądz szedł chodnikiem. Coś trzymał. Ja nie wiedziałem, co ten ksiądz trzymał, ale znajomy to wyjaśnił. Wyjaśnił w podpisie do tego zdjęcia. Mówił, że mijał chodnikiem, idąc chodnikiem mijał księdza, który niósł Pana Jezusa pod pachą. No i dodał, że ludzie życzliwie pozdrawiali księdza, a Pana Jezusa pod jego pachą traktowali z należytą atencją. No i teraz, jakiego Pana Jezusa miał na myśli? No miał na myśli, na ile rozumiem jego wyjaśnienie dalej, po prostu monstrancję z Eucharystią. I ktoś słusznie zauważył, że pod pachą to możesz mieć termometr, a nie Chrystusa Pana, nie Króla Królów, nie Pana, Stwórcę, Sędziego. I tutaj zobaczcie, psalmista mówi o Bogu z należytą atencją, szacunkiem, ale z drugiej strony zwróćcie uwagę na tą słodycz, która płynie z wywyższenia Boga. On się Bogiem zachwyca. Panie Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje po całej ziemi. Ty, któryś stworzył majestat swój nad niebiosa. To nie jest wiara stoicka. To nie jest wiara chłodna, jakaś niewzruszona. To jest wiara człowieka, który rozkoszuje się Bogiem. I taki jest cel człowieka, tak? Krótki katechizm westminsterski. Pierwsze pytanie, jaki jest cel życia człowieka? Uwielbienie Boga i cieszenie się Nim na wieki. To jest cel twojego życia. Podczas gdy filozofowie piszą wielkie tomiska, po co żyjemy, jaki jest cel życia? Jeżeli nauczycie małe dziecko katechizmu westminsterskiego, nawet tylko pierwszego pytania, to już wie więcej niż każdy z filozofów, który szukał do końca życia sensu życia. Celem życia jest chwalenie Boga, uwielbienie Boga i cieszenie się Nim na wieki. I to jest pytanie, czy rozkoszujesz się Bogiem? Czy twoja wiara zawiera ten element ekscytacji, fascynacji Bogiem? Czy wysławiasz Jego imię za Jego wielkie dzieła? Za Jego działanie w twoim życiu. Czy tylko Bóg to jest jakaś idea w niedzielny poranek, żeby uspokoić sumienie, że okej, o Boga też dbam. Psalmista zaczyna od chwały Bożej i dodaje, że Bóg zgotował sobie chwałę werset trzeci, z ust dzieci i niemowląt. Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przykor nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Czyli zwycięstwo i Boża chwała są ogłaszane z ust dzieci i niemowląt. Zobaczcie ten kontrast. Wyniesiony Bóg ugruntowuje sobie moc z ust najmniejszych, z ust ssących, z ust dzieci. Jak chcesz powiedzieć, what? What? Co? Bóg ugruntowuje moc, buduje swoją moc przez niemowlęta? To jest jakiś absurd, to chyba żart. To jest jakiś absurd. Ja rozumiem, że budować swoją moc poprzez czołgi, odrzutowce, czy wojnę ekonomiczną. Ale zauważcie, pomyślcie, kogo człowiek, który podnosi pięść przeciwko niebu, kogo taki człowiek nie może znieść? Czołgów? Nie może znieść obecności małych dzieci w kościele. Nie tylko małych, obecności dzieci w kościele. Nie może znieść obecności ochrzczonych dzieci. Dlaczego? Ponieważ wojujący człowiek bez Boga chce je mieć w swojej armii. Zostawcie je. Niech samo wybierze. Nie przyprowadzajcie ich do kościoła. Nie chrzcijcie. Niech będzie otwarte. Wy bądźcie otwarci i przekazujcie im szeroki spektrum różnych możliwości stylów życia. Co na to mówimy? No odpowiadamy, w jakim sensie robimy to? Pokazujemy szerokie spektrum życia z Bogiem, ale też pokazujemy konsekwencje życia bez Boga. I myślę, że uczymy naprawdę całkiem wielu rzeczy, których człowiek niewierzący czy wojujący ateista nie naucza. Nauczamy na przykład na temat naukowych błędów ewolucji. Nauczamy na przykład na temat niemoralnych zachowań między na przykład, nie wiem, chłopakiem a dziewczyną. Uczymy fizyki, chemii, uczymy patrzeć na te rzeczy Bożymi oczami. Uczymy przypowieści Salomona, uczymy śpiewać psalmy, uczymy czytania nut, przyrody, języków obcych. Nie mówię, że to wszystko dzieje się w rodzinie, ale robimy to jako rodziny chrześcijańskie, korzystając też z pomocy innych ludzi. Ale możemy dodać do naszego przyjaciela niewierzącego, wiesz co, w porządku, jeżeli ty kochasz otwartość i jeżeli tak o nią zabiegasz, to pozwól, proszę, żeby twoje dzieci przechodziły przez miesiąc z tobą do kościoła. Może naszego, może jakiegokolwiek innego. I niech zdecydują, czy chcą być chrześcijanami. Dlaczego takiej możliwości im nie stworzysz, skoro jesteś tak otwarty? Dlaczego przemilczasz istnienie Boga? Dlaczego przemilczasz dzieciom istnienie naszego Kościoła? Czyżbyś nie chciał? Czyżbyś nie chciał, żeby wiedziały o tym? Czyżbyś nie chciał? Czyżbyś je ograniczał? Ograniczał ich wybór swoimi dogmatami? Bóg przyjmuje chwałę z ust ssących i niemowląt na przekór swoim nieprzyjaciołom. Ci, którzy nienawidzą Boga, będą przez Niego poskromieni i pokonani, i Bóg robi to poprzez usta niemowląt. Czyli to też pokazuje, że niemowlęta, dzieci chrześcijańskich rodziców, są częścią Bożej armii. Skąd wiemy, że są częścią Bożej armii? Gdybyście podeszli do niemowlaczka, zapytałbyś, po której stronie się opowiadasz? Po stronie Boga czy po stronie diabła? Co by wam niemowlaczek powiedział? Popatrzyłby na was, uśmiechnął się albo zapłakał, cokolwiek. Nie jest w stanie jeszcze odpowiedzieć, tak, na to pytanie. Więc co mamy zrobić? Zwracamy się do Boga. Czyli kiedy ktoś nie jest w stanie powiedzieć, na przykład małe dzieci, po której stronie stoisz, pytamy: Boże, to ty nam powiedz, po której stronie są dzieci chrześcijańskie? I Bóg nie milczy. Są po naszej stronie, albo inaczej, po stronie Bożej. Nie są wrogami, nie są przedstawicielami wroga stacjonującymi w naszych domach. Są częścią Bożej rodziny. Ten psalm, psalm 8, jest często cytowany w Nowym Testamencie. Jezus cytuje w Ewangelii Mateusza ten werset właśnie o dzieciach ssących, o niemowlętach. Kiedy pewni teolodzy byli zdenerwowani zachowaniem dzieci podczas wjazdu Jezusa do Jerozolimy, Mateusza 21:15, czytamy, że Pan Jezus odpowiedział, w tym czasie odezwał się Jezus i rzekł, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi i objawiłeś się prostaczkom. I zwracaj im uwagę, mówiąc, że czy nie czytaliście, że z ust dzieci, z ust niemowląt Bóg przygotował sobie chwałę na przekór nieprzyjaciołom swoim? Tak, czyli dzieci widziały w Jezusie, który wjeżdżał do Jerozolimy, syna Dawidowego i śpiewały mu pieśń pochwalną, Hosanna. Jak się tej pieśni nauczyły? No, nauczyły się prawdopodobnie w ten sposób, że widziały dorosłych. Widzieli dorosłych, którzy wiwiatowali na cześć wjeżdżającego Jezusa, więc one dołączyły i robiły to samo. Czyli nauczyły się poprzez przykład. Chcesz, żeby twoje dzieci w geście radości wznosiły na przykład ręce do Boga, kiedy się modlimy Ojcze Nasz, czy śpiewamy chwała Ojcu? Chcesz, żeby dzieci wznosiły ręce szczerze i z radością wielbiły Boga? Odpowiedz sobie na pytanie, co widzą albo kogo widzą, patrząc na ciebie i na twoje ręce? Chcesz, żeby dzieci wyznawały Boga Ojcem, wyznawały, modliły się z pasją, z wiarą Ojcze Nasz, wyznawały szczerze wiarę, modląc się wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego? Pytanie jest, co widzą, patrząc na ciebie? Mama i tata, kiedy pastor mówi, w co wierzymy, chrześcijanie, w co wierzycie, to mama, tata tak stoją i nic nie mówią. Aha, to może w nic nie wierzy. W pustkę, w czarną dziurę. Co widzą dzieci, patrząc na ciebie? Milczący i szepczący posąg, czy wdzięcznego, radosnego czciciela? Dzieci będą modliły się najprawdopodobniej jak dorośli. Będą śpiewały jak dorośli, dorośli kiedy, lub będą obojętne jak dorośli. Jeszcze jedna uwaga, jeśli chodzi o dzieci. Zwróćcie uwagę, że Psalm 8 mówi o chwale dla Boga Jahwe. O chwale Boga, którą odbiera sobie z ust dzieci i niemowląt. Natomiast Jezus, cytując Psalm 8, odniósł go do siebie, wskazując, że to On jest Bogiem Jahwe, który słusznie przyjmuje uwielbienie z ust dzieci i niemowląt. Dzieci słowami tego psalmu wysławiały Jezusa. Chwała dzieci z psalmu 8 jest skierowana do Boga, do Jahwe, ale jest w Nowym Testamencie też skierowana do Jezusa. Jezus odnosi te słowa do siebie. Wniosek jest taki, że Jezus jest Bogiem, Jezus jest Jahwe. Dalej czytamy, że gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, oglądam dzieło palców Twoich. Tak, niebo jest dziełem palców Bożych. Księżyc, gwiazdy są dziełami palców Bożych. Stworzenie jest dziełem palców Bożych. Palce są tylko częścią naszego ciała, bardzo małą częścią. Ale w ten sposób psalmista mówi o Bogu, w obrazowy sposób oczywiście, bo Bóg nie ma ciała, Bóg nie ma palców. Ale psalmista, mówiąc, że to wszystko jest dziełem palców Bożych, pokazuje, że stworzenie jest dziełem z jednej strony misternym, ale z drugiej strony to była jakby dla Boga mała rzecz, żeby stworzyć, on to mógł zrobić tak palcami, stworzyć niebo, galaktyki, słońce, gwiazdy. Czyli jak wielki musi być Bóg. Psalmista patrzy na księżyc i widzi w nim Boga. Nie w tym sensie, że księżyc jest Bogiem, ale widzi wielkość Boga. Po stworzeniu poznajemy Stwórcę. Patrzy na gwiazdy i widzi Bożą chwałę. Czy w taki sposób patrzymy na świat? Czy też myślimy w grecki sposób? A to po prostu jest. No jest wiosna, bo w kwietniu zwykle jest wiosna. A dlaczego w kwietniu zwykle jest wiosna? A, to jest inne pytanie. To jest dobre pytanie. Czemu w kwietniu jest wiosna? Skoro Bóg stworzył gwiazdy, słońce i księżyc, oznacza to, że gwiazdy, słońce i księżyc nie mogą być Bogiem. Wielu ludzi w tym czasie czciło słońce jako bóstwo. Nie potrafili sobie wyobrazić, że może istnieć ktoś większy, ktoś, kto jest w stanie stworzyć coś tak wspaniałego, coś tak ogromnego, coś tak pełnego energii jak Słońce. Ale psalmista mówi, że stworzenie świata nie stanowi dla Boga żadnego problemu. Ono jest dziełem, Słońce jest dziełem Jego palców. Palce dostaliśmy po to, żeby tworzyć dobre rzeczy. Możemy je używać w dobrych celach i w złych celach. Przypomnijcie sobie Adama i Ewę w ogrodzie Eden. Mieli pracować razem w ogrodzie. Pracować używając palców, zrywać owoce używając palców. Pewnie trzymali się za ręce używając palców. Adam obejmował Ewę, co było wyrazem też jego miłości i ochrony. Ale zobaczcie, kiedy zgrzeszyli, to co zrobił Adam ze swoimi palcami? No taki gest pewnie. Pokazał na Ewę. To jej wina. Tak, ręce, które miały służyć do miłości, zaczęły po upadku służyć do oskarżania siebie nawzajem. Wielkość Boga poznajemy po stworzeniu. W stworzeniu. Rzymian 1:20. Niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata poznane i oglądane w dziełach i poznane umysłem. Tak, iż nic nie mają na swoją obronę, dlatego że poznawszy Boga nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Chwałę Boga możemy widzieć w Jego stworzeniu. Jest, wiecie, w czym góruje Banino nad Gdańskiem? Z czym?
Wysokością
nad poziomem morza. Tak, no to jest plus, tak? Może tak. Ale jest, no jest kilka rzeczy, które można wymieniać. Możemy po nabożeństwie sobie zrobić taką burzę mózgów, ale jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, którą zauważyłem no jako rzucającą się w oczy różnicę, to taka, że z Banina widać gwiazdy. I mam jedną przewagę nad moją rodziną, a mianowicie taką, że mój dyżur wychodzenia z psem, z Nalą, przypada wieczorem, kiedy już jest ciemno. I wtedy lubię oglądać gwiazdy. Widać w Baninie wyraźnie gwiazdy, księżyc, widać ich całe mnóstwo, tak jak w Gdańsku nie było ich widać. I czasami też jak będą wakacje, zobaczycie artystów na ulicy Długiej. Takich artystów, którzy malują sprayem. Jakieś takie abstrakcyjne rzeczy związane z kosmosem. I lubię patrzeć, jak oni to robią. Używają do tego sprayu, mają te gumowe rękawiczki. Po prostu pryskają farbą na jakąś blachę. Potem rozmazują to gazetą i wychodzi kosmos, i wychodzi harmonia. Ale wiecie, jak robią gwiazdy? Gwiazdy, wydaje mi się, że na dwa sposoby robią gwiazdy. Pierwszy to taki, że malują blachę czymś jasnym sprayem. Żółty, biały, potem na tą białą dają czarną i potem lekko zeskrobują tą czarną czymś w rodzaju skalpela. I pojawia się gwiazda. Ale najbardziej podoba mi się, jak biorą, pryskają sprayem na rękawiczkę i tą farbą tak robią. I są gwiazdy. Rozrzucają po prostu drobinki farby na obraz. I to mi przypomina słowa tego psalmu. Niebo, gwiazdy, księżyc są dziełami Twoich rąk, Twoich palców, Boże. Być może tak Pan Bóg właśnie stwarzał gwiazdy. Pyk, pyk, pyk. Namalował tło. Tu rozstawił świecącą kulę. Tutaj planety, które odbijają światło Słońca. I myślę, że Pan Bóg, stwarzając świat, bardzo dobrze się bawił. I oczywiście największą frajdę pewnie miał projektując Nalę. Ale też rozmieszczenie gwiazd. Myślę, że to była też fajna zabawa. Niebo jest wspaniałe, mówi psalmista. Człowiek jest malutki w porównaniu z potęgą Bożą i światem, który stworzył. Bóg jest wielki, my jesteśmy malutcy, ale Bóg troszczy się o nas. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałę i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Czyli spójrzcie na rośliny, na zwierzęta, na ptaki. Bóg troszczy się o nie. Ale jak daleko więcej troszczy się o was? Może we wszechświecie jesteśmy jak kropeczka. Tak? Jak lecimy samolotem, to widzimy ludzi jak po prostu ziarenka piasku. Ale jesteśmy ważni dla Boga. Jak wspaniały musi być Bóg, żeby zauważyć nas i z każdym z nas mieć tą indywidualną więź. Mimo, że z perspektywy nawet lotu samolotem jesteśmy mało znaczącymi muróweczkami. Człowiek to nie jest przypadkowy pył we wszechświecie, mówi psalmista. Tak? To nie jest jeden z gatunków rozwiniętych zwierząt. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Lub syn człowieczy. Także psalmista patrzy na ogrom kosmosu, patrzy na gwiazdy, księżyc, zaczyna się zastanawiać, kim jest człowiek. Tak naprawdę jesteśmy jak trawa. Nie? Jesteśmy w kwietniu, trawa rośnie w kwietniu, maju, potem znika w listopadzie. Jesteśmy nietrwali, jesteśmy ulotni, jesteśmy grzeszni. I pomimo tego, że człowiek jest kawałkiem gliny, Bóg umieścił nas, umieścił go jako koronę stworzenia, uczynił go niewiele mniejszym od aniołów. I teraz zobaczcie, tutaj w tym momencie psalmu zaczyna się dziać coś dziwnego, dlatego że ten werset, uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk twoich. Ten werset i kolejne, one są cytowane w Nowym Testamencie. Są cytowane w Nowym Testamencie, są odnoszone do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy w liście do Koryntian. Zobaczcie, 15 rozdział, 25 werset. 1 Koryntian 15-25. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. Nie? Czyli zobaczcie, ten 27 werset mówi, że wszystko jest poddane pod stopy jego. Czyli można powiedzieć cytat z psalmu 8. Bóg wszystko poddał pod stopy kogo? Chrystusa. Podobne słowa mamy w liście do Efezjan 1:20. Efezjan 1:20. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i przyszłym. I tutaj cytat z psalmu. I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Ten urywek o tym, że Bóg poddał wszystko pod stopy jego, on jest cytowany jeszcze w liście do Hebrajczyków i odnosi się tam do ludzkości, która jest w Chrystusie, do odkupionych przez Chrystusa, czyli w Chrystusie mamy udział w panowaniu. Chrystus jest, można powiedzieć, reprezentantem nowej ludzkości, jest nowym Adamem, jest nową rasą ludzi, jeżeli możemy tak powiedzieć, nowym człowiekiem. Uwieńczyłeś go, Panie, chwałą i dostojeństwem, jak mówi psalmista. Czyli Chrystus jest nową ludzkością, zapowiedzią tego, jakimi my będziemy. Jezus przeszedł jako pierwszy przez grób, zmartwychwstanie, otrzymał uwielbione ciało, otrzymał panowanie. My idziemy tą samą drogą. Umarliśmy z Nim, powstaliśmy z Nim z martwych, panujemy z Nim. Czyli psalm 8 mówi też o tobie. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. To jest też mowa o tobie, jeżeli jesteś w Chrystusie, ale jest mowa nie tylko o tobie. Jest też mowa o osobie, która siedzi obok, za tobą, przed tobą, o twoim bliźnim. Jest mowa o twoim sąsiedzie, o twoim współpracowniku, ale też o twoim wrogu. chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Człowiek ma wyjątkową wartość. Z tego wynika, że powinieneś traktować bliźniego w sposób, który wyraża jego chwałę i dostojeństwo. Nie wolno deptać tego, co święte. Nie wolno deptać ludzi. Ewolucjoniści mówią o człowieku jako o nieco wyższym od zwierząt. Ale psalmista przedstawia inną strukturę świata. Mówi, jesteś tylko nieco mniejszy od istot niebiańskich, od aniołów. Nie, zobaczcie, jaka różnica. Dlatego tak ważne jest to, jak myślimy o swoim pochodzeniu. Jak powstaliśmy, kiedy powstaliśmy, kim jesteśmy w hierarchii stworzenia. Niewielu chrześcijan dzisiaj traktuje teorię ewolucji jako fakt. Według tak zwanych teistycznych ewolucjonistów Adam miał ziemskiego ojca, który był jakąś formą przejściową między człekokształtnym a człowiekiem. Czyli ojciec Adama jeszcze nie był człowiekiem, ale Adam już był człowiekiem. Ale według Pisma Świętego jest ogromna przepaść między człowiekiem a innymi formami życia. Gdyby było tak, jak twierdzą chrześcijańscy ewolucjoniści, że Adam miał ziemskiego ojca, który jeszcze nie był w pełni człowiekiem, to znaczy, że między Adamem a jego ojcem była ogromna przepaść, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o wartość życia. Bóg nadał nam swoją chwałę i to jest przywilej, ale też odpowiedzialność, dlatego że jesteś na ziemi, żeby świecić Jego blaskiem. Jesteś jak księżyc na niebie, który odbija blask słońca. I kiedy księżyc odbija blask słońca w pełni, wtedy jest naprawdę przepiękny. Bóg uczynił cię, żebyś był takim księżycem na ziemi. Odbijał Boży blask, Bożą chwałę. Końcowe wersety tego psalmu, werset 8, 9. Wszystko stworzyłeś pod stopy Jego, owce, wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Wszystko poddałeś pod stopy Jego, owce, bydło, zwierzęta polne. Zobaczcie, Biblia nigdzie nie nazywa owiec, bydła, naszymi braćmi i siostrami. Tak jak często ma to miejsce wśród wschodnich religii, czy ekoterrorystów. Czym innym jest ekologia? Czym innym jest ekologia, która jest pogardzaniem hierarchią Bożego stworzenia? Także rozmyślanie nad prawdami o stworzeniu powinno powodować w nas uwielbienie Boga. Stworzenie objawia Boga, Jego wielkość, Jego majestat, Jego mądrość. I zobaczcie, że ten potężny, wielki Bóg jednocześnie jest nam bliski, mówi psalmista. Będę zachwycony Bożą wielkością, Bożym działaniem. Człowiek jest niewiele mniejszy od Boga, niewiele mniejszym od aniołów. Jego człowieka oryginalnym, końcowym stanem jest stan niewinności, przeobleczenie się w chwałę, w dostojeństwo. Tak Chrystus przyszedł, żeby nie tylko nam przebaczyć, ale żeby przeoblec cię w chwałę, niewinność, panowanie, dojrzałość. Chrystus przyszedł, żeby przywrócić tobie ten Boży obraz, który zniekształcił grzech. Jezus wziął na siebie skutki upadku człowieka, naszego upadku, upadku Adama. Zdjął te konsekwencje z nas. Nie? Karą za grzech Adama była śmierć. Chrystus poniósł śmierć i zawisł na krzyżu, ponosząc karę za nas. Z powodu grzechu Adama czytamy, że wyrosły ciernie i osty. Chrystus nosił na sobie koronę cierniową. Z powodu grzechu Adama został on odłączony od obecności Boga. Musiał opuścić ogród. Chrystus modlił się: Boże, czemuś mnie opuścił? Wisząc na krzyżu. Adam nie miał dostępu do drzewa życia z powodu grzechu, ale w Księdze Apokalipsy czytamy, że na nowej ziemi będziemy mieli dostęp do drzewa życia dzięki Chrystusowi. I nie bez powodu Jezus został ukrzyżowany właśnie na drzewie. Krzyż jest tym naszym drzewem życia. Symbolizuje też, no właśnie, drzewo symbolizuje właśnie Chrystusa, który jest drzewem życia, tym, który niesie przebaczenie, niesie życie wieczne przez wiarę w Niego. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie, że jesteś Panem wyniesionym ponad swoje stworzenie. Jesteśmy dziełem Twoich palców, Twoich rąk. Nie tylko my, ale księżyc, słońce, gwiazdy. Wszystko, Panie, Ty uczyniłeś i wszystko to objawia Twoją harmonię i Twoje piękno. Ale, Panie, chcemy nie tylko o tym studiować, chcemy się tym zachwycać. Chcemy widzieć Twój majestat w Twoich dziełach. Dziękujemy Tobie, że możemy widzieć ten porządek w stworzeniu, kiedy patrzymy na cykliczność w przyrodzie, na zmieniające się pory roku, kiedy teraz widzimy budzącą się do życia przyrodę. Możemy, Panie, widzieć, że nie żyjemy w jakimś świecie chaosu, w świecie przypadku. Dziękujemy Tobie, że Ty czuwasz nad światem, że Ty czuwasz nad nami, że nie ma takiego dnia, kiedy jesteśmy opuszczeni, osamotnieni i sami musimy toczyć walkę z pokusami, różnymi wyzwaniami. Chwalimy Ciebie, nasz dobry Boże, nasz Stwórco, Stwórco, który nie tylko nas uczyniłeś, nie tylko dałeś nam wiarę, ale też jesteś tym, który podtrzymuje wiarę i prowadzi nas, zachowując do samego końca, do życia wiecznego. Amen. Zaśpiewajmy pieśń, przynieśmy Panu Bogu nasze dary jako ofiary dziękczynienia za wszystko, co posiadamy.